Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w Global Timesie, jak to ostatnio najczęściej bywa. Artykuł z 25 grudnia. Chiny rozluźniają ograniczenia Hukou i to ma na celu ożywienie rozwoju, ożywienie wzrostu, a niektórych miast oczywiście. Rada Państwa i podtytuł Rada Państwa dąży do poprawy sytuacji w regionach urbanizowanych, do zwiększenia swobody przemieszczania się. I teraz cytuję. W środę Rada Państwa wydała dokument, w którym wzywa do zniesienia ograniczeń Hukou we wszystkich chińskich miastach kontynentalnych, w których mieszka mniej niż 3 miliony stałych ludzi. Z kolei ograniczenia, bo to było zniesienie ograniczeń. Teraz ograniczenia w Hukou zostaną złagodzone w miastach, w których mieszka od 3 do 5 milionów stałych mieszkańców. System ten zostanie ulepszony i uproszczony w dużych miastach pierwszego i drugiego rzędu. A proszę Państwa, może ja nie jestem do końca pewien, czy wszyscy rozumieją to pojęcie Hukou. To jest bardzo stara tradycja, w której, znaczy kiedyś to była po prostu, kiedyś nie trzeba było żadnych ograniczeń, żeby ludzie na wsi, bo w końcu Chiny były zawsze cywilizacją wiejską i o tym należy pamiętać, więc nie potrzeba było żadnych ograniczeń, żeby ludzie, żadnych przepisów, żeby wieśniacy, ludzie ze wsi nie ruszali się ze swoich miejsc, w których się urodzili w ogóle. Chińczycy przez tysiące lat byli nieprawdopodobnie mało ruchliwym narodem. Wynikało to z bardzo wielu powodów, natomiast zakazy były jednym z elementów oczywiście, natomiast to nie były najważniejsze. To nie był najważniejszy argument, czyli zakaz. Bywało i tak, znaczy najczęściej bywało i tak, że szczególnie wieśniacy, którzy stanowili gro, gigantyczne gro, 90-kilka% ludności Chin, ludności cesarstwa, po prostu nigdzie się nie wybierali, nigdzie nie jeździli, nigdzie nie ruszali się z domów, bardzo często nie ruszali się nawet w obrębie własnej wsi. No, o tyle, że te wsie potrafiły mieć po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, no i po kilkaset tysięcy mieszkańców również. Wsie. No więc, ale ja powiedzmy sobie, nie mówię o tych ekstremalnych sytuacjach, tylko o tych powiedzmy sobie, gdzie ma kilkanaście tysięcy mieszkańców miała wieś, ale ma również. No i wieśniacy po prostu nigdzie się nie wybierali, bo nie widzieli powodu. Rodzina jakby powodowała ród właściwie, decydował o tym, co który ma robić i najczęściej ród starszyzna rodowa nie widziała powodu, żeby się przemieszczać gdziekolwiek. A więc nie było tego problemu z przemieszczaniem się. Bo nikt się nie przemieszczał. Minimalna ilość Chińczyków się przemieszczała. No ale zmieniło się wszystko po 78 roku. No i nagle masy ruszyły do miast. Masy wieśniaków ruszyły do miast. Proszę nie zapomnieć, że jeszcze w 70-tych latach Pekin był dwumilionowym miastem. Dwumilionowym, parterowym miastem. To była duża wieś. O tym bardzo często mówił pan profesor Gawlikowski, który tam wtedy studiował również. Ruszyli ci ludzie do miasta, tylko że Hukou, czyli prawa związane z ich miejscem zamieszkania, zostały w ich miejscu, w starym miejscu zamieszkania. nie poszły z nimi. Znaczy prawo do wykształcenia dzieci, do chodzenia dzieci do szkoły, prawo do opieki lekarskiej, jakiejś tam podstawowej i tak dalej, tak, te różne, przeróżne prawa, nawet prawo do zamieszkania. Po prostu nie. One nie szły za tymi migrantami wewnętrznymi. Co spowodowało, że w szczególnym przypadku, jeszcze kilka lat temu, była taka sytuacja, że te 300 milionów ludzi ze wsi po prostu nie miało żadnych praw w miastach, w tych nowych miejscach, gdzie mieszkali. No i to było nie do utrzymania na dłuższą metę. Zresztą zdumienie moje budzi fakt, iż dopiero stosunkowo niedawno KPH zajęło się tym problemem. No ale na całe szczęście się zajęło. Wprawdzie strasznie trudno im to szło. I idzie im niezwykle trudno, no bo powiedzmy sobie, mamy rok 2019, a oni się zabierają dopiero za zniesienie ograniczeń we wszystkich miastach kontynentalnych poniżej 3 milionów. Między 3 i 5 ten system ma być złagodzony, ograniczeń związanych z HUKO, a ulepszony i uproszczony w miastach pierwszego i drugiego rzędu, no bo tych miast jest pierwszy rząd, drugi rząd, trzeci, czwarty, piąty. Najczęściej cztery. Więc chwała Bogu, że to się dzieje, bo ludzie, którzy pracują od 20 lat, 30 czasami, no to już rzadkość, ale powiedzmy, że ludzie pracujący już od 20 lat mają problemy, w niektórych miejscach mają problemy z przeniesieniem swojego huku, a więc z całą masą tych różnych uprawnień, które idą za huku w tych nowych miejscach swojego zamieszkania. No, to po tym wyjaśnieniu idę dalej. Cytuję. Wydanie dokumentów tego dokumentu jest zgodne z zaleceniem wydanym w kwietniu przez Państwowego Planistę, Narodową Komisję Rozwoju i Reform, to super ministerstwo, aby znieść ograniczenia dotyczące mieszkańców wsi w miastach o liczbie od 1 do 3 milionów. No, trzeba było pół roku, aby zalecenie zostało przekute jakby w decyzję Rady Państwa. System HUKO jest śladem planowanej gospodarki planowej, które przyznaje każdemu Chińczykowi jurysdykcję w miejscu zamieszkania, które określa jego dostęp do edukacji, do pojazdów, do szerokiej gamy usług opieki społecznej. To o czym mówię. Dokument Rady Państwa pokazuje, że rząd centralny reformuje chiński system HUKO, aby dostosować go do nowego modelu urbanizacji kraju. Powiedział Yan Yujin, dyrektor do spraw badań jednego z instytutów w Pekinie. Yan powiedział, że środki te, czyli innymi słowy, te działania, pobudzą popyt na mieszkania w miastach na poziomie prefektury, czyli prefektura to chyba można uznać, że to jest powiat. Zostały one zaprojektowane w celu promowania przepływu ludności, a także uwolnią popyt na mieszkania, co pomoże ożywić rynek nieruchomości w 2020 roku według Jana. Również, tak, to się zgadza. Powiedział on, że popyt był bardziej widoczny w miastach o populacji poniżej 3 milionów. No, jeśli zniesie się możliwości migracji ze wsi do miast od 1 do 3 milionów, to jest oczywiste, że ludzie w dużej części przeniosą się, znaczy ci, którzy jeszcze do tej pory tego nie zrobili, przeniosą się do tych miast w tym obszarze 1-3, w tej wielkości 1-3 miliona. Do listopada wszystkie 31 milionów na poziomie prowincji wprowadziło politykę, znaczy reformę systemu HUKO, rządy miast. Reformują system, aby umożliwić osobom z wiejskim HUKO uzyskanie cenionego przez nie HUKO miejskiego. chcą poprawić swobodę przemieszczania się, promować chińską urbanizację. Chiny zmierzają w kierunku złagodzenia ograniczeń układu dla mieszkańców wsi w najmniejszych miastach, czyli 1-3, powiedział Zhu Jin, profesor socjologii na Uniwersytecie w Szanghaju. Jak zauważył Zhu, gminy takie jak Pekin i Szanghaj mogłyby również obniżyć swoje ograniczenia. No, trudno mi się to wyobrazić. W swoich dokumentach Rada Stanu wezwała również do promowania przepływu talentów siły roboczej, w tym dotacji, wysokich wynagrodzeń dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pracować w odległych regionach. Czyli doprowadzenie do sytuacji, w której ci, którzy chcą pracować na wsi, daleko od ośrodków miejskich, żeby mieli zachęty. Rozumiem, zachęty finansowe. Jak zauważył pan Zhu, rządy mniejszych lub bardziej oddalonych regionów mają głęboko zakorzeniony problem w przyciąganiu i zatrzymywaniu utalentowanych zasobów ludzkich z powodu ich niewystarczającego rozwoju, w tym rozwoju przemysłowego i słabej zdolności do oferowania wsparcia finansowego. Pan Zhu wezwał do opracowania bardziej szczegółowych środków, aby przyciągnąć takie talenty do odległych i biedniejszych obszarów. I to jest koniec tego artykułu. Proszę Państwa, no więc tutaj są jakby dwie niezależne jednak myśli w tym artykule. Szkoda, że ci moi chińscy przyjaciele, których nigdy nie widziałem, którzy piszą te artykuły, nie pokuszą się niestety prawie nigdy o dosyć precyzyjną konstrukcję każdego z tego typu artykułów, no ale nic na to nie poradzę. Nie mogą, nie umieją, nie chcą, nie mam pojęcia, o co chodzi. W każdym razie, jak Państwo zauważyli, są dwie sprawy. W tym artykule są poruszone zupełnie dwie niezależne sprawy. Zupełnie niezależne. Jedna to przepływ ludzi z Hukou, ze swoim Hukou, ze wsi do miast, czyli Hukou wiejskie zamieniane jest na Hukou miejskie. I drugi problem, zupełnie niezależny od tego pierwszego, to sytuacja dokładnie odwrotna. A ludzi, którzy chcą, mogą po zakończeniu studiów osiedlić się gdzieś w dalszych regionach Chin, bardziej zapadłych, powiedzmy sobie w cudzysłowie, powiedzmy sobie na terytoriach zachodnich, jak ja je to nazywam, ukochane przeze mnie terytoria zachodnia, więc Xinjiang, Tybet Xinjiang oczywiście, Gansu, Qinghai, część tybetańska, stara tybetańska część Syczuanu. To jest właśnie, to są te dla mnie terytoria zachodnie. Ale to oczywiście nie tylko to miejsce, zachód cały Chin, jest nie cały zresztą, bo na przykład trudno powiedzieć o tym, że Chengdu należy, no Chengdu jest wspaniałym, prężnie działającym ośrodkiem przemysłowo, kulturalnym, więc wprawdzie leży na zachodzie, ale promieniuje na ten cały zachód swoim blaskiem pierwszej wody, pierwszej jakości. No ale powiedzmy sobie, że to jest wyjątek potwierdzający regułę. Więc ta druga część tego artykułu to właśnie jest związana z przepływem ludzi, którzy są potrzebni w oczywisty sposób, są potrzebni głównie na zachodzie, bo to nie tylko na zachodzie, ale i na południu, czy Chu, na przykład Yunnan. Więc tu właśnie chodzi o stworzenie zachęt młodym ludziom po studiach, którzy chcieliby tam pojechać, tam gdzie diabeł mówi dobranoc w tej chińskiej bajce, Ale nikt nie stwarza im żadnych zachęt. No, takich doktorów judymów, oni oczywiście nie słyszeli tego pojęcia, Chińczycy nie słyszeli tego pojęcia, ale mam nadzieję, że część z Państwa przynajmniej go słyszała. Więc takich doktorów judymów w wydaniu chińskim myślę, że jest coraz mniej, aczkolwiek na pewno się znajdują. No ale tu chodziłoby o to, żeby stworzyć pewien system tego typu ludzi, które by spowodowały, iżby ci ludzie, którzy mają jakby predylekcję do tego, żeby zajmować się biedniejszymi, że nie mają takiego parcia na tą forsę, co jest w mojej opinii pewnym nieszczęściem Chin w tej chwili. A sporej części tego społeczeństwa chińskiego. Więc żeby takie osoby, które nie mają tego parcia takiego strasznego, żeby one mogły godnie żyć w tych miejscach. Bo nie tylko swoimi umiejętnościami poprawiają jakość życia pozostałym, czyli miejscowym, tubylcom, ale również pokazują, że jeśli się bardzo chce i bardzo ciężko pracuje, czytaj uczy, no to można osiągnąć zupełnie niezłe wyniki. No więc tutaj jakby tego wsparcia ze strony administracji prowincjonalnej, ale jeszcze mniejszych tych administracji powiatowych, no nie ma, myślę, że chyba wiem dlaczego, dlatego, że pieniądze, które są wysyłane bardzo często, tak jest bardzo często, pieniądze, które są wysyłane z Pekinu do administracji niższego rzędu, a jakby giną po drodze, nie docierają do odbiorcy. No jeśli na przykład byli wojskowi, nie mogą dostać swojej emerytury, nie dostają swojej emerytury. No to jest coś tak horrendalnego, że to się w głowie nie mieści. No to coś tu bardzo jest nie tak, prawda? To jest po prostu jeden wielki skandal. I oczywiście wiadomo, dlaczego tak jest, dlatego, że te pieniądze zostały ukradzione przez urzędników. Ale to oznacza również, że to oznacza przede wszystkim, że kanały przepływu tych pieniędzy nie są właściwe, najprościej mówię, w administracji chińskiej. No więc jeśli można ukraść pieniądze na emerytury byłych wojskowych i nikomu nic się nie stanie, i żaden element armijny nie kopnie takiego urzędasa w dupę, tak żeby mu się głowa rozbiła o mur, o skałę, tak już ostatecznie, no to ten urzędas będzie kradł wszystko, co będzie miał pod ręką. Również pieniądze przeznaczone na dopłaty ewentualne dla tych doktorów judymów, którzy by przyjechali na jego teren. Słowem, w pewnym momencie mówi się wręcz o tym, że mówi się o głęboko zakorzenionych trudnościach. To są takie enigmatyczne określenia chińskie. Tak, mili Państwo, słowem, jak Państwo widzicie, zresztą nie od dzisiaj, ja lubię się zajmować chińską prowincją, mnie cały wschód mierzi od góry aż do dołu, czyli od północy aż do południa, mnie po prostu mierzi, bo problem polega na tym, że Państwo zresztą jako turyści, jeżdżący do Chin, czy ewentualnie w celach tam zawodowych, to najprawdopodobniej jeździcie właśnie na wschód, ewentualnie w najgorszym, w najlepszym wypadku do jakichś tam dużych miast, Xi'an, Lanzhou, Chengdu, Nanjing, nie Nanjing, tylko Nanjing. No i podobnych, i w związku z tym nie macie żadnego pojęcia o tym, jak wyglądają realia na tak zwanej zapadłej prowincji. No, a realia wtedy są takie, że właściwie nie wiadomo, co robić, czy się śmiać, czy płakać. Śmiać z wściekłości, oczywiście. Tak wygląda prawda o chińskiej prowincji. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.